Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Małpy, krokodyle, psy czy misie? Na to pytanie odpowiemy już w pierwszej części naszego programu. Co w mediach piszczy?
Polityczno-medialnych odgłosów z kraju i ze świata wysłuchamy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z doktorem Jackiem Raubo z portalu Defense24 na temat kończącej się właśnie konferencji o obronności.
Zapraszamy!
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się politycy z pierwszych stron gazet. Nie dość, że zamieszczają tam swoje żartobliwe opowieści, to jeszcze wzywają się wzajemnie do opamiętania. Lider opozycji Donald Tusk odkrył na Twitterze, że ropa podrożała, a import rosyjskich produktów do Polski wzrósł od stycznia do marca o prawie 5 miliardów złotych. To jest rzecz naprawdę niebywała, podsumował. Po czym zwrócił się do rządzących. Sprzedając Lotos Orbanowi, PiS de facto daje go pod kontrolę Putina. Opamiętajcie się! Na to wezwanie szybko odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. Panie Donaldzie Tusk, dość kłamstw. Pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037 roku. To nie premier z PiS spotykał się ze zbrodniarzem. Prośba, aby pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski. Twitterowicze nie wiedzieliby, komu w tych przekomarzankach przyznać rację, gdyby nie trzeźwy wpis Piotra 0874110, który przypomniał, że kiedyś było jednak lepiej niż teraz. Wszystko drożeje. Kiedyś za 500 zł można było kupić kamienicę z lokatorami. Ludzie żyli po 120 lat. Putin był fajny. Emigracja to była szansa. Do obrony wystarczyły tablice Mendelejewa, a do życia szczaw i mirabelki. Benzyna mogła być nawet po 7 zł i nikomu to nie przeszkadzało, ale to już nigdy nie wróci.
Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy.
Polsat News poinformował na Twitterze o pandemii małpiej ospy. W Madrycie ogłoszono alert sanitarny po potwierdzeniu 7 przypadków tej choroby wśród homoseksualnych mężczyzn. Piotr D. dodał, Belgia wprowadza obowiązkową 21-dniową kwarantannę dla osób zakazanych małpią ospą. Dotychczas w Belgii wykryto 3 przypadki zakażeń.
Tu Europa, tu dobrobyt i dostatek i wyraźnie rośnie komfort nowych klatek. Fast food, billboard, market widok nam odsłania. W krąg panuje wielka era małpowania. Każda małpa bowiem się najlepiej czuje, gdy udanie na śniadanie pomałpuje.
Reżyser Maciej Pawlicki nieco się dziwił. Małpia ospa nie ma jeszcze na świecie 100 przypadków, nie jest więc w pierwszym 1000 epidemii, ale WHO alarmuje. Sponsorowani fachowcy dostają małpiego rozumu, szczepionki gotowe. Papież zaapeluje, by cały świat szybko kupił 6 dawek.
Fabryka małp, fabryka psów, rezerwat dzikich stworzeń.
Temat małp od stuleci podejmowany jest także w literaturze. A na Twitterze? Co prawda hrabia Aleksander Fredro do dziś nie ma tam swojego konta, ale ma je poetka Wanda Kapica. Czy jesteśmy skazani na małpią ospę? Pytania stawiane przez poetkę wciąż czekają na odpowiedź. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, zaczaiła się w szpitalu. Wlazła pod stół, cicho czeka. Lecz na razie nie wiadomo, czy się zbliża małpia ospa, czy ekspertów poczet zacny małpiego rozumu dostał.
Mik, mik, małka zawsze, fik, mik, nie inaczej, fik, mik, hop na drzewa, małka jest.
Erik1989 opowiedział twitterowiczom nowoczesną historię miłosną. W ubiegły weekend moja dziewczyna wybierała się na wesele, ale nie chciała mnie zabrać ze sobą. Byłem bardzo zdziwiony, ale ponieważ umówiliśmy się na nowoczesny związek, nie protestowałem. W poniedziałek okazało się, że to było jej własne wesele.
Już minią są suknie z welonem, już cyganie czekają z muzyką.
Dziewczyna okazała się mniej nowoczesna, komentowała Ówka 2. A Paweł Wawrzynowski skojarzył. Jak w dowcipie, rozmawiają koledzy. Jak tam ta twoja blondyna? Doktor nie pozwala mi się z nią widywać. A co, chory jesteś? Nie, ino ten doktor to jest jej mąż. I pewnie kolejne opowieści o smutnych niespodziankach do reszty przygnębiłyby internautów, gdyby nie fakt, że świętująca Mistrzostwo Lecha grupa poznańskich twitterowiczów Pikuśna, Królowa Matka, Forfiter P, Scarlett AZM, Szymo 100, Dora Gata PP, Piomek 18, Tencowie, razem z Wielkopolanami z Mazowsza, Kulfonem i Martą Sofii, powróciła do sieci. Ze śpiewem na ustach.
Echo salonów.
Politycy bardzo rzadko oskarżani są o prawdomówność.
Nic dziwnego, bo obowiązująca ich dyscyplina partyjna często wręcz zmusza działaczy partii do publicznego wygłaszania kłamstw.
Jednak nawet wśród polityków znaleźć można bezkompromisowych bojowników o prawdę.
Takich jak lider opozycji Donald Tusk.
Moją rolą jest, ja sobie to powiedziałem jako takie pierwsze przykazanie, żeby jakby nauczyć moich wszystkich współpracowników, żeby mieli znowu odwagę mówić prawdę, niezależnie od tego, czy to się będzie komuś podobało, czy nie, i żeby kłamstwo nazywać kłamstwem. Jak człowiek ma odwagę to powiedzieć, to wtedy te kłamstwa i manipulacje odgrywają trudniejszą rolę, są słabszym narzędziem.
Czy to możliwe, aby działaczom partii, która zaczęła wymagać od nich prawdomówności i uczciwości, zdarzyły się jakiekolwiek kłamstwa albo oszustwa?
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w rozmowie z Radiem Z zdecydowanie odrzucił takie podejrzenia i zadeklarował, że sam zrzekłby się swojego immunitetu, ale brakuje mu wiary.
W co nie wierzy marszałek Tomasz Grodzki?
Gdybym wierzył w bezstronność prokuratury, która ma szukać dowodów winy, ale i dowodów niewinności, prawdopodobnie bym się tego immunitetu zrzekł. Ale nie wierzę ani na jotę, że prokuratura jest niezawisła i niezależna.
Ale
stała się zbrojnym.
Niezawisłe.
Dobrze, w sądzie na pewno bym się obronił.
Jednak łapówki lekarzy na pewno nie są największymi i najbardziej szokującymi nadmiarowymi zyskami, z jakimi mają do czynienia światowi biznesmeni.
Premier Mateusz Morawiecki wykrył je w dalekiej Norwegii i zaproponował, aby Wikingowie podzielili się swoimi łupami z Polską.
Same tylko nadmiarowe zyski, przepraszam, przekraczające średnioroczną z ostatnich lat, o tak powiedzmy precyzyjnie, zyski z ropy i gazu małego 5-milionowego państwa, jakim jest Norwegia, przekroczą 100 miliardów euro. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii, oni powinni się podzielić tym nadmiarowym, gigantycznym zyskiem. Drodzy norwescy przyjaciele, to nie jest normalne, to nie jest sprawiedliwe. To jest również żerowanie, niechcący oczywiście, bo to nie jest wina przecież Norwegii, ta wojna na Ukrainie, ale to jest pośrednie żerowanie na tym, co się dzieje.
Tymczasem politycy opozycji nie chcą pieniędzy z zagranicy. Cały czas domagają się prawdy, ale nie mają zaufania ani do prokuratury, ani do sądów, ani nawet do Państwowej Komisji Wyborczej.
Lider opozycji Donald Tusk wręcz sugeruje, że w Polsce doszło do sfałszowania wyborów.
Duda, Trzaskowski, to były wybory do cna nieuczciwe. I to nie jest tylko nasza opinia. Znaczy Trzaskowski nie przegrał wyborów prezydenckich. Naprawdę nie przegrał ich.
Echo salonów.
Napisz
piosenkę. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym. Nic bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha. Nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam. Tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty do ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dziś się pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś kończy się dwudniowa konferencja Defense 24 Day w Warszawie. Konferencja, o której organizatorzy piszą, że jest wiodącą konferencją branży obronnej i sektora bezpieczeństwa. Dziś przy naszym telefonie witam bardzo serdecznie jednego z organizatorów, jednego z prowadzących panel, doktora Jacka Raubo z portalu Defense 24. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, pozwolę sobie zapytać na początek tak nieco prowokacyjnie. Czy to jest konferencja dla wąskiego grona specjalistów i pasjonatów, czy ma jednak jakieś znaczenie dla strategii i obronności Polski, a może nie tylko Polski?
Panie doktorze, szanowni państwo, dzisiaj nie ma wąskiego grona pasjonatów, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, w której musimy zrozumieć, że obronność jest definiowana przez naprawdę sektor prywatny, instytucje publiczne, wojsko, szereg sfer, które nie do końca, mówiąc wprost, wcześniej były postrzegane w kategoriach systemu obronnego kraju. Także na pewno nie jest to, nawet patrząc na skład osobowy osób uczestniczących w konferencji, wąskie grono pasjonatów. Rzeczywiście motywem przewodnim konferencji jest ustalenie pewnego stanu rzeczy i wyciągnięcie wniosków na przyszłość, jeśli chodzi o strategię, jeśli chodzi o działania na szczeblu operacyjnym. Dyskusje tak naprawdę tutaj idą właśnie ku temu, aby umiejętnie sformułować pewne wnioski. Ja jestem akurat przeciwnikiem dyskusji, które mają na celu tylko zaprezentowanie pewnego stanu rzeczy i zawsze tak naprawdę, przynajmniej w panelach, które ja prowadziłem, wręcz wymagałem od swoich uczestników, tutaj ekspertów, aby na końcu wskazali najważniejsze wyzwania i najważniejsze tutaj problemy, przed którymi stoimy. Także w żadnym razie nie ma tutaj wąskiego grona, jest, no co by mówić, coraz szersze grono, bo dochodzą do tego oczywiście firmy, dochodzą do tego jeszcze również ośrodki akademickie, które przecież włączają się w dyskusję na temat kształcenia, edukacji, bo to jest dzisiaj też temat podejmowany bardzo często, jak wykształcić odpowiednio tutaj żołnierza, jak wykształcić odpowiednio na przykład pracownika firmy zbrojeniowej. To są tematy, które no w żadnym razie w hermetycznym gronie, nazwijmy to tylko i wyłącznie na przykład, nie wiem, odbiorców informacji o wojsku, no nie mogą być poruszane.
Tak jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, przeglądałem sobie stronę konferencji, no i widzę, że patronami honorowymi są ministrowie obrony narodowej, aktywów państwowych, spraw wewnętrznych, administracji, spraw zagranicznych, a samymi uczestnikami są takie postaci jak Mariusz Błaszczak, Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ambasador Rzeczpospolitej przy NATO i cała rzesza polskich oficerów wysokich stopni czy przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego z całego świata. Co łączy w zasadzie zbrojeniówkę, polityków, biznes, to wszystko z tym, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie?
Przede wszystkim sam fakt, no nazwijmy dzisiaj tematów przewodnich w ramach wszystkich niemalże paneli, a więc kwestia obserwacji konfliktu zbrojnego, który rozgrywa się w naszej części Europy, no i jego przełożenia na sytuację architektury bezpieczeństwa tutaj regionu, ale też świata, bo pamiętajmy, że oczywiście my patrzymy z perspektywy wojny w Ukrainie, ale to jest też pewna refleksja długookresowa, obejmująca na przykład modernizację techniczną wojska, obejmująca zmiany, jeśli chodzi o świadomość budowania na przykład procesów mobilizacji gospodarki. Sam miałem wielką przyjemność prowadzić panel, który obejmował właśnie te tematy związane z mobilizacją gospodarki, tworzeniem zaplecza gospodarki na potrzeby wojny oraz kryzysu. I tutaj to tak naprawdę rozszerza się spektrum tej dyskusji, rozszerza się spektrum również instytucji publicznych, które muszą dzisiaj wprost no, dyskutować i pozyskiwać informacje na przykład od podmiotów związanych z przemysłem, zarówno tym przemysłem państwowym czy też kontrolowanym przez państwo, ale przede wszystkim też tutaj włączać w tą debatę na przykład bardzo innowacyjne, często firmy prywatne, które no, są istotnym głosem. No, na pewno dzisiaj doświadczenie ukraińskie mówi nam jedno. System obrony, a więc słowo system pojawia się przed kwestią obronności, czyli to jest tak naprawdę skompilowanie w jednym układzie różnych elementów od człowieka przez maszynę, czyli technologię, od zbioru tak naprawdę przy produkcji tej technologii poprzez doktrynę, która jest istotna, bo jeżeli nawet będziemy mieli przysłowiowy czołg, śmigłowiec bojowy czy też samolot, a nie będziemy mieli doktryny ich wykorzystania, no to przegramy i skończywszy na takich kwestiach właśnie strategicznych, które definiują chociażby urzędy, instytucje, ministerstwa. To jest moim zdaniem dzisiaj właśnie kluczowa kwestia. Synergia, takie słowo, które też było poruszane wielokrotnie w wypowiedziach gości, w wypowiedziach ekspertów. Sam je używałem w toku naszych dyskusji wczoraj i dzisiaj.
To w jakim stanie jest ten polski system obronności?
O, panie redaktorze, to już pewnie byśmy musieli tutaj do rana dyskutować.
Ale spróbujmy tak w kilku prostych słowach.
Powiem tak, na pewno nie jest tak źle, jak często niektórzy opisują, a na pewno jest bardzo dużo do zrobienia, więc spoczywanie na laurach, jeśli chodzi o tak naprawdę na przykład zakup jakiegoś jednego systemu uzbrojenia, jest również moim zdaniem błędną formą zrozumienia stanu rzeczy. Mamy trochę niestety nadal jeszcze pewnej specyfiki wyspowości, a więc wyspy technologicznego takiego zaawansowania, ale też mentalnego, doktrynalnego, niestety znajdują się w obrębie części rzeczy, które zostały w jakimś tam stopniu opóźnione, niezmodernizowane do końca. To dotyczy dotyczy zarówno wojska, jak i sektora tak naprawdę bezpieczeństwa niewojskowego, bo zwróćmy uwagę, że rzeczywiście mamy dzisiaj na przykład bardzo istotną część tutaj prawodawstwa, jeśli chodzi o ustawę o obronie ojczyzny. Ona będzie implementowana i tak naprawdę pewna perspektywa czasu dopiero da nam odpowiedź, jak została skonstruowana ta kwestia ustawowa, ale z drugiej strony no nadal się borykamy na przykład jako państwo z w ogóle dyskusją na temat roli i znaczenia transformacji, a może bym powiedział inaczej, rewolucji w obrębie na przykład konstrukcji obrony cywilnej, która w Polsce jest naprawdę no, w tragicznym stanie i w tragicznym położeniu, więc to jest niestety zawsze gdzieś tam dwie twarze tego systemu obrony, bezpieczeństwa kraju. No i powinniśmy być ostrożni z przede wszystkim chóra optymizmem, ale też takim totalnym krytykowaniem wszystkiego, co dotyczy właśnie bezpieczeństwa i obronności.
Jakie trzy najważniejsze obszary stoją przed tą modernizacją, o której pan mówi, czy o rewolucji? Trzy najważniejsze w kwestii obronności państwa polskiego?
No przede wszystkim to jest kwestia wyciągnięcia odpowiednich doświadczeń, jeśli chodzi o operacje sojusznicze. Dzisiaj widzimy, że Polska stała się hubem logistycznym, ale też na terytorium Polski operują wojska sojusznicze, plus my operujemy i my funkcjonujemy w rejonach tak naprawdę wzmacniania naszych partnerów, czyli kwestia tak naprawdę sojusznicza. Drugi z elementów to jest długofalowa tak naprawdę modernizacja, ale oparta o strategię programu modernizacji technicznej. Niestety przez lata kwestia tak naprawdę kontynuowania pewnych programów, finalizowania programów modernizacyjnych stanowiła trochę piętę achillesową, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na obronność. I trzeci z elementów, który moim zdaniem jest no, wiele trudniejszy niż nawet zakup systemu uzbrojenia, to jest człowiek. A więc zwiększenie liczebności sił zbrojnych, ale nie kosztem oczywiście ich jakości, profesjonalności, profesjonalizmu tak naprawdę żołnierzy i zasobów technicznych. Czyli no, jeżeli miałbym subiektywnie, bo podkreślam, że to moje subiektywne spojrzenie, to jest przede wszystkim dalsza inwestycja i rozwój systemu sojuszniczego, finalizowanie, szybsze finalizowanie, lepsze planowanie, jeśli chodzi o długofalowość programu modernizacji technicznej. No i trzeci z elementów, no to jest wykreowanie jednak człowieka, który w tym systemie jest nadal w centrum rozwoju sił zbrojnych.
W tej krótkiej rozmowie dotknęliśmy tylko tak naprawdę wierzchołka góry lodowej, jaką jest wiedza i doświadczenie przekazywane na konferencji. A gdyby ktoś był zainteresowany całością, to gdzie można się zapoznać z tym, co na konferencji Defense 24 Day zostało powiedziane?
Powiem tak, w kuluarach no, toczyły się najważniejsze rozmowy i tutaj niestety...
No kuluarów niestety nie zdradzimy,
prawda? Tylko dla uczestników, aczkolwiek zachęcam i zapraszam serdecznie do śledzenia relacji z każdego z panelu otwartego, który znajduje się na Defense 24.
Super. Dziękuję panie doktorze za poświęcony nam czas i państwa również zachęcam do spoglądania na Twittera Defense 24 Day. I na samą stronę Defense 24. Dziękuję jeszcze raz, kłaniam
Dziękuję
się.
Ślicznie.
Rozmowa w trzy słowa.
Zanim jednak zakończymy nasz program, chcielibyśmy jeszcze wrócić do pewnej informacji, która wywołała niepokój u części naszych słuchaczy.
Unia Europejska rozważa wprowadzenie zakazu przechowywania w domu tygrysów i krokodyli i innych zwierząt, które nie są psami ani kotami. Wiadomo, że tygrysy są kotami, czyli właściciele tygrysów mogliby spać spokojnie, ale co z właścicielami krokodyli? Czy będą musieli oddać swoje zwierzaki komisarzom unijnym? Okazuje się, że niekoniecznie. Aby uratować swojego krokodyla, wystarczy oświadczenie, że nasz krokodyl identyfikuje się jako pies.
A każdego, kto będzie sądził inaczej, oskarżymy o molestowanie seksualno-rasowe. I tym użytecznym komunikatem kończymy nasz dzisiejszy program. Sprzed mikrofonów kłaniają się Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.